Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.
Głos pracownika.
Dzień dobry, Olga Zielińska. Młodzi ludzie nie boją się zadawać trudnych pytań podczas rozmów kwalifikacyjnych. To odróżnia ich od starszego pokolenia. Jednak o wiele bardziej stresują się takimi spotkaniami. Jak młodzi zachowują się podczas rozmów kwalifikacyjnych? O tym Alicji Samolewicz-Jeglickiej opowiada Agnieszka Śladkowska, twórca Gorilla Job, firmy wspierającej kandydatów na rynku pracy.
Czy młodzi ludzie inaczej zachowują się podczas rozmowy kwalifikacyjnej niż ci starsi?
Osoby zachowują się różnie podczas rozmów rekrutacyjnych. Wpływa na to bardzo wiele elementów. Jednym z nich jest oczywiście wiek. I z reguły jest tak, że im wcześniej, tym trudniej. Czyli osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z rekrutacjami, nie wiedzą, czego się spodziewać. To jest sytuacja nowa, sytuacja, która jest związana z oceną. Pamiętajmy też o tym, o czym być może zapomnieliśmy, że osoby, które są młodsze, mają z reguły niższą pewność siebie i to badania robione już chyba w wszystkich możliwych krajach pokazały nam, chyba tylko dwa kraje były jakieś, gdzie te informacje były mniej więcej, te dane były mniej więcej wyrównane, ale nawet ja z zespołem badawczym robiliśmy takie badanie związane z pewnością siebie i tam nadal wyszło, że osoby młodsze, to było badanie z 2021 roku, więc bardzo świeże, osoby młodsze są bardziej niepewne siebie. I ta pewność siebie rośnie wraz z wiekiem, co jest dla nas oczywiście fajne, bo mamy takie poczucie, że kiedyś będzie lepiej i jeszcze lepiej, jeszcze lepiej. Mm-hmm. Ale to sprawia również, że te osoby na początku właśnie w ramach sytuacji oceny, a rekrutacja jest sytuacją oceny krytycznej w zasadzie, bo wszystko od niej dalej zależy, stresują się bardziej. I to po prostu na tych rozmowach widać. Stresują się. Często to może taka ważna informacja. Jak rozmawiam z kandydatami sama, w takich rozmowach, gdzie jestem tylko ja i kandydat, to kandydaci bardzo często wypadają dużo lepiej niż kiedy zaczyna się robić poważnie, czyli jest już pracodawca, siedzimy razem, czy przy stole, czy online i wtedy nagle się okazuje, że to jest inny kandydat. Ja zawsze też staram się gdzieś rozładować tą atmosferę i powiedzieć kandydatowi wprost, że ja to widzę, bo możemy udawać, że tego nie ma, a możemy też powiedzieć wprost, że ja widzę, że jest inaczej. Wiem, czym to jest prawdopodobnie spowodowane, że moim zdaniem z moich obserwacji to jest efekt stresu związanego z rekrutacją, bo to jest sytuacja trudna, bo my wiemy, przecież też kiedyś byliśmy młodzi, też byliśmy po drugiej stronie. I kandydat wtedy zawsze przytakuje, mówi, że no tak, no stresuje się. No i wtedy najczęściej to jest ten moment, że kiedy komuś pokażemy, że zobacz, stresujesz się, to jest okej, to jest naturalne. To nagle się okazuje, że ten stres spada i jest naprawdę fajna rozmowa. Zresztą nawet w tamtym tygodniu taką miałam rozmowę, gdzie ten moment przejścia, kiedy pokazaliśmy kandydatowi, zobacz, my to widzimy, ale to jest okej. Sprawił, że zupełnie kandydat się zmienił. Nagle się okazało, że przestał się jąkać, że przestał mu się trząść głos, że przestał się robić czerwony. No takie standardowe objawy stresu, które niestety mają jeszcze jeden minus. One stresują tym bardziej, im kandydat ma świadomość tego, że to widać.
Czy oni na przykład też pytają o coś innego? Czy coś innego ich ciekawi podczas takiej rozmowy rekrutacyjnej i możliwości zadawania pytań?
Pytają. To, co zaczęłaś swoje pytanie od tego, czy pytają, to jest zmiana i to jest jakaś zauważalna różnica, że kandydaci młodsi w ogóle pytają. Kandydaci starsi bardzo często w ogóle nie pytają i mam wrażenie, że jest taka dziura, gdzie to nasze pokolenie dochodzi dopiero do takiego etapu, gdzie w wieku 40 paru lat już po wielu różnych wpadkach ma znowu tą gotowość, żeby zadawać pytania. Natomiast to pokolenie pyta, jest ciekawe, chce wybrać pracę, która będzie zgodna z ich wartościami, chce wiedzieć, na co się pisze, pyta też o rzeczy niewygodne. Godne.
To znaczy na przykład?
Jakie dokładnie są oczekiwania pracodawcy i za co zwalnia w swoim zespole.
Zawody przyszłości.
Rolnik agroekologiczny. To kolejny zawód, który już powstaje, ale w przyszłości może okazać się bardzo potrzebny. Czym się zajmie? O tym Iwona Wysocka.
Agroekologia to nauka, która bada współzależność między żywymi organizmami pól uprawnych oraz wpływ na te współzależności zmian, które powstają na skutek zabiegów melioracyjnych, agrotechnicznych, emisji przemysłowych i skażeń komunalnych. Rolnik agroekologiczny te wszystkie procesy sprytnie wykorzysta. Będzie hodować drzewa, krzewy, a nawet chwasty pośród głównych upraw, stosując techniki międzyplonów, aby stworzyć korzystny mikroklimat i odstraszyć szkodników. To zapewni ukierunkowane nawadnianie systemów korzeniowych roślin, zapobiegając spływaniu wody, która może powodować erozję i utratę składników odżywczych w glebie. Rolnicy agroekolodzy zaprzęgną do swojej pracy nowoczesne technologie, w tym roboty, do prac terenowych, a także wiedzę opartą na dużych zbiorach danych. Czujniki osadzone w glebie i powietrzu podpowiedzą takiemu rolnikowi, ile potrzeba właściwego zielonego nawozu i jaka jest dokładnie potrzebna ilość wody do optymalnego podlewania. Rolnicy, agroekolodzy będą musieli mieć także wiedzę na temat interakcji między roślinami, glebą, owadami, zwierzętami, składnikami odżywczymi, wodą i pogodą. Przyda im się umiejętność analizy danych i korzystania z algorytmów dla optymalizacji wyników upraw.
Głos pracownika.
A my wracamy za kilka minut.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.
Głos pracownika.
Podczas 30. Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność przyjęto apel w sprawie uwolnienia liderów i członków Białoruskiego Kongresu Demokratycznych Związków Zawodowych. Liderzy niezależnego i demokratycznego ruchu związkowego na Białorusi zostali aresztowani za rzekome przygotowanie działań, które poważnie naruszają porządek publiczny. Działaczom związkowym na Białorusi grozi kilkadziesiąt lat więzienia. O tym między innymi porozmawiam z panem Markiem Lewandowskim, rzecznikiem prasowym NSZZ Solidarność. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, kłaniam się nisko.
Białoruskie władze zatrzymały ponad 20 liderów i członków Białoruskiego Kongresu Demokratycznych Związków Zawodowych. Co było faktycznym powodem ich zatrzymania?
To są związkowcy, którzy w swoich zakładach pracy są liderami. Zakłady pracy są dużym zagrożeniem, czego przykładem jest sierpień 80, więc Łukaszenka, myślę, boi się tego, tym bardziej, że my jako Solidarność też wielokrotnie namawialiśmy białoruskie związki zawodowe, żeby robiły dokładnie to, co w Polsce, że nasze firmy to są nasze twierdze, że tam możemy się bronić, tam mamy osłonę. Natomiast tak naprawdę aresztowano ich za rzekomy terroryzm. Według Łukaszenki szykowali przewrót, co jest oczywistą bzdurą. Myślę, że ten reżim chwieje się, że przebieg wojny na Ukrainie też nie jest optymistyczny dla Łukaszenki i myślę, że wykonuje nerwowe ruchy, próbuje przyspieszać to, co według nas jest nieuchronne. Ale w tym wszystkim, co pani redaktor powiedziała, ważne jest również to, że skupiliśmy się na Ukrainie, zapomnieliśmy, że równie źle dzieje się na Białorusi, że tak naprawdę mamy tam do czynienia ze swoistą wojną domową i w Polsce też bardzo wielu Białorusinów przebywa, nie możemy o nich zapominać. Solidarność stara się jak może. Piątkowy apel był takim ważnym głosem, żeby wszyscy, którzy skupiają się na Ukrainie, pamiętali też o Białorusi.
A czy ten ruch związkowy na Białorusi, czy on podobną rolę do Solidarności może wypełnić?
Białorusi nie da się na wprost porównać do Polski. Pamiętajmy, że Białoruś pomimo wielu swoich komunistycznych zaszłości jednak był krajem demokratycznym. Ostatnie wybory, które ewidentnie były sfałszowane, no to jest takie zdarzenie, które przelało pewną czarę goryczy. Natomiast wcześniejsze wybory trudno było nazwać sfałszowanymi, mimo licznych ułomności. Ale w tym wszystkim ważne jest to, żebyśmy pamiętali, zło dzieje się nie tylko na Ukrainie, dzieje się też na Białorusi i Białorusini też potrzebują naszego wsparcia i międzynarodowego głosu.
Jak rozumiem, to wsparcie to nie tylko apel.
Solidarność już wcześniej przeznaczyła konkretne środki. Część liderów przebywa w Polsce. Jeden z liderów białoruskich związków zawodowych z Grodna, który organizował strajk w tym pierwszym proteście, który miał miejsce, jest pracownikiem Komisji Krajowej. On jest takim naszym łącznikiem, który pilnuje tych spraw białoruskich. Tutaj wiele dzieje się cicho, bo ten reżim ciągle jest silny i nie ma możliwości takiej bezpośredniej pomocy tam na Białorusi. Natomiast bardzo dużo po cichu dzieje się też tutaj w Polsce.
Panie Rzeczniku, Krajowy Zjazd Delegatów Było spotkanie zapewne i z panem prezydentem Andrzejem Dudą, i z panem premierem Mateuszem Morawieckim. To nie jedyne tematy, które zapewne były podejmowane. Ja myślę, że i emerytury stażowe. Czy na ten temat również rozmawialiście?
Nie tylko rozmawialiśmy, ale też było to obecne w wystąpieniach, też w filmie zjazdowym, takim specjalnym materiale, w którym podsumowywaliśmy ostatnie lata. Też temat emerytur stażowych był bardzo mocno przypomniany, ale ja przypomnę, wszystko co mogliśmy w tej sprawie zrobić, zrobiliśmy. Projekt leży w komisji sejmowej i teraz apeluję do wszystkich, aby naciskali na swoich posłów. I to wszędzie, tu u siebie w okręgu, również w Warszawie. Tak jak wielu jest aktywnych na Facebooku, Twitterze i innych mediach społecznościowych, to tę aktywność trzeba przenieść bezpośrednio na posłów, bo dzisiaj już tylko i wyłącznie od posłów to zależy.
A czy rozmawialiście również o podwyżkach wynagrodzenia? Bo tutaj akurat są dosyć duże rozbieżności między propozycjami rządowymi, a tymi, jakie złożyły związki zawodowe.
Nie na,
750?
Nie na zjeździe, dlatego że nie ma takiej potrzeby jeszcze. Przypomnę, że jesteśmy w tych terminach budżetowych. Najpierw rząd przedstawia wskaźniki makroekonomiczne. Na ich podstawie strona społeczna przedstawia swoje propozycje wzrostu nie tylko minimalnego wynagrodzenia, ale także podwyżek w państwowej sferze budżetowej, ale także waloryzacji rent i emerytur. I to wszystko zostało przez centrale związkowe jakie wspólne stanowisko przedłożone. Tu przypomnę, nie tylko ta kwota, o której pani redaktor wspomniała, a więc te 750 zł więcej w dwóch etapach, bo to też jest nowość.
A rząd proponuje?
Rząd proponuje około 200 zł mniej. I tutaj ta rozbieżność, ona jest na starcie tak naprawdę rozmów na temat przyszłorocznej płacy minimalnej. Teraz będziemy starali się jako partnerzy społeczni wypracować wspólne stanowisko, co pewnie znowu się nie uda, bo oczekiwania pracodawców są dużo niższe niż związków zawodowych. Potem do 15 września rząd będzie musiał ostatecznie przedstawić propozycje i to jest ten okres, w którym jeszcze dużo może się zmienić. Historia pokazuje, że nieraz się zmieniało.
Ale jeszcze kwestia podwyżek dla pracowników budżetówki.
20% to jest jedno brzmiący głos wszystkich central związkowych. Tutaj nic się nie zmienia. Będziemy o taką podwyżkę zabiegać. Tym bardziej, że ona jest nie tylko oczekiwana, ale wręcz konieczna, żeby w ogóle zachować możliwość funkcjonowania państwowej sfery budżetowej, bo to są fachowcy, którzy na rynku mają dużo lepsze propozycje, jeśli tam nie nastąpią istotne podwyżki. One były w ostatnich latach nie tak, jakbyśmy chcieli. Przypomnę, że najpierw udało się odmrozić wskaźnik o 2,3%, potem o 6%, a w tym roku jest blisko 12%, z czego 4,4% to jest ten procent wskaźnika, ale są też i zaległy fundusz nagród z poprzedniego roku i też fundusz nagród na ten rok, więc razem daje to blisko 12%, co przy tej inflacji, jaką mamy, nie jest niczym szczególnie korzystnym, ale lepsze to niż nic.
Jest też powód, aby odtrąbić sukces, przynajmniej może nawet i niemały sukces, niższe podatki dla związkowców.
No to tak naprawdę krok dla zniesienia dyskryminacji pracowników wobec pracodawców, bo pracodawcy, organizacje pracodawców do tej pory miały ulgi podatkowe z tytułu płacenia składek na organizacje pracodawców, a pracownicy, którzy płacili składki na swoje organizacje związkowe, takiej ulgi nie mieli. Ta ulga jest do poziomu 500 zł, a więc korzyść roczna, znaczy inaczej, do 500 zł nie będziemy płacić podatku z naszych składek związkowych.
Czyli warto zapisać się do związku. Panie rzeczniku, najważniejsze cele, jakie stawia sobie Solidarność po tym zjeździe?
Najważniejszy cel to jest dialog. Dialog społeczny w firmach, których owocem muszą być układy zbiorowe pracy. Myśmy bardzo mocno podawali jako pozytywny przykład dialogu tarcze antykryzysowe. Przypomnę, że udało się wynegocjować taki mechanizm pieniądze za porozumienie. A więc tam, gdzie są organizacje związkowe, reprezentatywne, pracodawca nie dostał pieniędzy ze wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej, jeśli nie zawarł z pracownikami porozumienia. To jest ogromna jakościowa zmiana, bo przypomnę sobie, jak przebiegał kryzys 2008-2009, jak koszty tego kryzysu zostały przerzucone na pracowników, jak strasznie wyszczeliło w powietrze bezrobocie. to przechodzenie przez ten kryzys jest dużą jakościową zmianą i to był też duży sukces przede wszystkim Solidarności, bo nam się udało w tych negocjacjach w ramach Rady Dialogu przeforsować te zapisy. I dzisiaj podając ten przykład, pokazujemy, jak ogromną wagę stanowi dialog i jak wiele kryzysów i jak wiele problemów można rozwiązać i będziemy starali się, aby nie tylko te układy zakładowe, które jeszcze gdzieś tam jakoś funkcjonują, ale przede wszystkim te ponadzakładowe, branżowe, sektorowe, ogólnokrajowe, a nawet europejskie, dlatego że mamy wielkie ponadnarodowe firmy, które funkcjonują nie tylko w Polsce. Weźmy takiego Fiata na przykład, Włochy, Polska i jeszcze kilku podwykonawców. A różnice w płacach, trzykrotna różnica, trzykrotna przebitka na korzyść Włochów, więc musimy iść w kierunku unifikowania rynku pracy i tym narzędziem jest dialog i tym narzędziem są układy zbiorowe.
No cóż, no to trzymamy kciuki chciałbym za skuteczność
jeszcze,
dialogu.
Chciałbym jeszcze o jednej rzeczy wspomnieć,
proszę bardzo,
bo ominęliśmy to, ale też zjazd krajowy, 30. jubileuszowy. Nawiązując do swojego pierwszego zjazdu, wystosował też przesłanie do narodu ukraińskiego i do świata pod bardzo pięknym takim dwugłosem nie zabijajcie kierowanym do Rosji, do agresora i nie dajcie zabijać kierowanym do całego świata, który ma jakikolwiek wpływ na to, żeby pomagać Ukrainie, aby tę wojnę zakończyć. Tak jak kiedyś do pracowników w komunistycznym bloku wschodnim kierowaliśmy swoje przesłanie. Tak, teraz nawiązując do tamtego czasu, też wołamy do świata. Powtórzmy to powielokroć. Nie zabijajcie, nie dajcie zabijać. To też jest niezwykle ważny głos, który poszedł w świat jeszcze w tej części takiej oficjalnej, uroczystej.
Ważny głos. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam.
Głos pracownika. Flash. Informacje.
Bezrobocie w kwietniu wyniosło 5,2%, czyli było niższe o 0,2 punktu procentowego niż w marcu, poinformował Główny Urząd Statystyczny. Rok temu o tej samej porze stopa bezrobocia była dużo wyższa, wynosiła 6,3%. Na koniec kwietnia liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 878 tysięcy. Miesiąc wcześniej było to ponad 902 tysiące. Praca zdalna będzie mogła być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą. Takie zapisy są w projekcie nowelizacji kodeksu pracy, który przyjął rząd. Nowe rozwiązanie ma poprawić możliwość zatrudnienia osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym rodziców małych dzieci oraz rodziców samotnie wychowujących dzieci. Dodatkowo projekt zakłada, że pracodawcy będą mogli wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników lub kontrolę na obecność środków działających podobnie do alkoholu. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników podmiotów leczniczych. Podwyżki płacy minimalnej w drugim półroczu tego roku dla pracowników ochrony zdrowia mają kosztować 7 200 milionów złotych. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej i Związek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego zawarły wstępne porozumienie dotyczące zmian w regulaminach pracy i wynagrodzeń. Postulowała to strona społeczna. Konsultacje z 13 związkami w agencji mają potrwać 30 dni. Kierownictwo agencji i przedstawiciele związku zawodowego pod koniec kwietnia podpisali porozumienie, które ma obowiązywać do 10 lipca. W tym czasie strony miały pracować nad ostatecznym porozumieniem. Do końca maja osoby, które dorabiają do oświadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, muszą poinformować ZUS o swoich przychodach za dany rok rozliczeniowy. W tym roku jest to okres od 1 marca ubiegłego roku do 28 lutego tego roku. Pobierając świadczenie lub zasiłek przedemerytalny, można dodatkowo pracować, ale trzeba uważać na graniczne kwoty przychodu. Ich przekroczenie może spowodować, że ZUS zmniejszy lub zawiesi wypłacane świadczenie. Dlatego warto jak najszybciej poinformować o swoich zarobkach, podkreśla Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W najbliższym czasie prawie 46% firm planuje rekrutować nowych pracowników, a podwyżki planuje 36% pracodawców. Ponad połowa chce utrzymać dotychczasowy poziom płac, wynika z badania GE Group. Według barometru rynku pracy 78% firm zamierza utrzymać stały poziom zatrudnienia poprzez zatrzymanie obecnej kadry lub rekrutację w celu jej uzupełniania. W badaniu sprzed roku takie deklaracje zgłaszało 75% pracodawców.
Głos pracownika.
To wszystko w dzisiejszej audycji. W razie pytań czy propozycji proszę pisać na adres mailowy glospracownika@radiogdansk.pl. Olga Zielińska.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.